A teraz łączymy się z Kijowem, Studio Kijów i Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jak media na Ukrainie, jak media rosyjskie skomentowały konferencję bliskowschodnią, warszawską konferencję?
To może właśnie od mediów rosyjskich zaczniemy. Warszawska konferencja bliskowschodnia raczej rzadko gościła w rosyjskich mediach i przede wszystkim została w taki pewien sposób przykryta spotkaniem w Soczi prezydentów Rosji, Turcji i Iranu. Głównym przedmiotem tego spotkania też były zresztą sprawy Bliskiego Wschodu, przede wszystkim przyszłość Syrii, a kraje w takim formacie spotkały się po raz czwarty i to właśnie to spotkanie przede wszystkim było omawiane w rosyjskich mediach. W rosyjskiej agencji TASS wczoraj wieczorem pojawił się artykuł poświęcony warszawskiej konferencji z wymownym tytułem Warszawski proces lub antyirański cyrk. Na samym początku artykułu podkreślono, że większość rozmów toczyła się przy zamkniętych drzwiach, a generalnie głównym tematem konferencji był Iran. W artykule przypomniano, że Rosja otrzymała zaproszenie na konferencję, ale z niego nie skorzystała i przypomniano słowa ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Sergeja Ławrowa, który twierdził, że konferencja ma służyć zabezpieczeniu interesów amerykańskich w tym regionie. Omówienie warszawskiego procesu w artykule zostało zderzone ze stwierdzeniem, które wcześniej cytowałem z tytułu antyirański cyrk. W ten sposób TASS przypomniał słowa na temat konferencji irańskiego ministra spraw zagranicznych. Agencja informuje też, że według jej źródeł Polska starała się odwieść Stany Zjednoczone od antyirańskiej retoryki, ale administracja amerykańska nie potrafiła się wstrzymać i przy tej okazji cytuję słowa Mike'a Pence'a mówiące o irańskim reżimie opowiadającym się za nowym Holokaustem. Według TASS Polsce nie udało się na konferencję ściągnąć odpowiedniej rangi polityków Unii Europejskiej. TASS powiązał organizację przez Polskę Konferencji Bliskowschodniej z zabiegami o zlokalizowanie w Polsce tak zwanego Fortu Trumpa. Rosyjska wersja Euronews natomiast zatytułowała swój materiał Bliskowschodnia konferencja w Warszawie bez Rosji i Iranu. I to właściwie jest myśl przewodnia tego materiału, który kończy się zacytowaniem stwierdzenia warszawskiego korespondenta Euronews Leszka Kabłaka. Omawianie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie to jedno, ale całkiem inną sprawą i o wiele bardziej skomplikowaną jest realizacja uzgodnień, szczególnie jeśli przyjmowane są bez uczestnictwa Rosji, Iranu i Palestyny. A również TASS i rosyjskie agencje dostrzegły zapowiedź prezydenta Dudy o możliwym odwołaniu spotkania Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, ale poza odnotowaniem tego faktu sam TASS bardziej tego nie komentuje i stwierdza, że polski prezydent nie napisał, jakie słowa Netanjahu spowodowały taką reakcję, ale jednocześnie w rosyjskojęzycznym internecie pojawiły się materiały zatytułowane Duda obraził się na Netanjahu. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to trzeba przyznać, że też tutaj konferencja bliskowschodnia nie była jakimś ważnym wydarzeniem. Głównie materiały ograniczały się do informacji, że taka konferencja się odbywa. A jeszcze nie widać też komentarzy na temat konferencji. Szczególnie akcentowano udział w konferencji ministra spraw zagranicznych Ukrainy Pawła Klimkina. Minister na swoim Twitterze kilka razy komentował konferencję. Między innymi napisał, że konferencja bliskowschodnia nie jest przeciwko komuś, ani przeciwko czemuś, ani wątpliwości. Jest za opracowaniem wspólnej strategii dla całego cywilizowanego świata. Minister Klimkin wprost nazwał konferencję, czy określił ją jako dobrą, zwracając uwagę, że wzięło w niej udział kilkudziesięciu ministrów spraw zagranicznych. Stwierdził, że nie zdążył ze wszystkimi porozmawiać, a rozmowę będzie kontynuować Monachium. Klimkin na warszawskiej konferencji mówił o kwestiach dotyczących cyberbezpieczeństwa i właśnie jeżeli już media ukraińskie pisały, to w kontekście kwestii cyberbezpieczeństwa, zwracając uwagę, że minister wezwał uczestników konferencji do współpracy przeciwko hybrydowemu niebezpieczeństwu wywoływanemu przez Rosję. W ukraińskich mediach pojawiały się też w tym kontekście informacje o pierwszym dniu wizyty ministra Klimkina w Warszawie, gdzie w obecności m.in. wicepremiera Glińskiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wojskowej misji Ukraińskiej Republiki Ludowej, która funkcjonowała w Warszawie w latach 1919-1920. Także konferencja bliskowschodnia na razie przynajmniej nie jest głównym tematem. Przypomnę, że cały czas głównym tematem na Ukrainie pozostają wybory. wybory prezydenckie.
Ale to już inna historia. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Studio Kijów i Paweł Bobołowicz w Poranku Wnet. Może Paweł pojawi się jeszcze dziś w poranku, jeżeli wyjdzie z domu i studio przeniesie na ulicę Kijowa. Zobaczymy, czy tak się zdarzy. Jest godzina 8:47.
Reklama. Czy wiesz, że słuch, wzrok i dotyk to zmysły, które chronią twoje dziecko? Nawita Rehabilitacja wspomaga i konsultuje dzieci i dorosłych w przypadku dysfunkcji neurologicznych, ortopedycznych, logopedycznych oraz trudności szkolnych. Wykorzystujemy 30 różnych metod z zakresu fizjoterapii, neurorehabilitacji oraz integracji sensorycznej. Jako nieliczni w Polsce prowadzimy terapię metodą TDCS przez czaszkową stymulację prądem, która z powodzeniem jest stosowana w wielu krajach Europy jako metoda wspomagająca funkcjonowanie mózgu. Wskazania do terapii to m.in. depresja, trudności w nauce, zaburzenia mowy i pamięci, ADHD, Alzheimer, autyzm. Nawita Rehabilitacja Toruń.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
87 i 8 FM Warszawa.
Oczywiście godzina 7:49, a w Kijowie i w Bejrucie godzina 8:49. W studio pan Mateusz Pytma, wiceprezes IPN-u. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No dużo się działo podczas bliskowschodniej konferencji. Niestety takich rzeczy, na które musiał reagować IPN. Pierwsza reakcja na słowa korespondentki NBC, 70-letniej zasłużonej dziennikarki, jak powiedziała pani Irena Lasota, gwiazdy dziennikarstwa, której się historia pomieszała po tej reakcji dementi, ale jak to wszystko wyglądało, jakie były kulisy tego wszystkiego?
No, przede wszystkim by się mogło wydawać, że na tej konferencji będziemy mówić o innych sprawach. Tu się okazało, że wyszły te sprawy historyczne. Ta wypowiedź korespondentki CNBC no bardzo była skandaliczna, nieprawdziwa i Instytut Pamięci Narodowej musiał zareagować. No, zareagował w ten sposób, że zwrócił się do wydawcy z żądaniem sprostowania tych całkowicie nieprawdziwych informacji. No, tutaj jest dementi na Twitterze. Zobaczymy, czy takie przeprosiny albo sprostowanie pojawi się także na wizji.
Bo tego się domagamy, bo rzeczywiście kłamstwa są wypowiadane głośno, a dementi są wypowiadane po cichu. To dementi, to słowo przepraszam, pada, ale to jest dla opinii publicznej w Polsce, natomiast światowa opinia publiczna ma zupełnie inny przekaz.
No tak, już jest nie od dzisiaj. Tak samo było przy wypowiedzi poprzedniego prezydenta Baracka Obamy, który te nieprawdziwe sformułowania formułował przy kamerach. To poszło w świat, a później było sprostowanie takie po prostu trochę mniej zauważalne, delikatnie mówiąc. I dlatego tutaj to Instytut Pamięci Narodowej jest też do tego powołany, aby pilnować takich spraw. My się domagamy wielokrotnie różnych sprostowań, one są czynione. Tutaj też duża rola jest polskiej dyplomacji, która tak jest na pierwszym froncie i pierwsza zwraca na to uwagę. No niestety, to jest tak, że w świecie tych określeń nieprawdziwych dotyczących Polski jest dosyć dużo.
To, że dziennikarka amerykańska powiedziała, co powiedziała, to jedno, ale druga sprawa związana z wypowiedzią premiera Netanyahu. Tutaj taka sama historia. Media światowe zacytowały wypowiedź, w którym współodpowiedzialnością za Holokaust premier Netanyahu obciążył Polaków albo nawet naród polski. Jest dementi pani ambasador Izraela, ale to dementi również trafiło na biurko i do mediów polskich. Natomiast co dalej? Co IPN w tej sprawie może zrobić?
Nie ma odpowiedzialności Polski za Holokaust, to jest oczywiste. Polska była krajem, który nie tylko, że był pierwszy zaatakowany i pierwszy się bronił zbrojnie, ale która w miarę swoich możliwości starała się chronić także Żydów przed polityką niemiecką eksterminacyjną. No co IPN w tej sprawie powinien zrobić? No IPN powinien możliwie sposobami sprawdzić, jaka rzeczywiście była ta wypowiedź. I to będziemy się starać uczynić. Bo być może było tak, jak tutaj pisze, mówi pani ambasador, że rzeczywiście takie słowa nie padły, a może było inaczej. No, warto to sprawdzić. To, że mogło tak być, wskazuje już historia, że to nie pierwszy raz, kiedy media, także izraelskie, przekręcają też słowa różnych osób, jakby, ja nie wiem, jaka jest intencja, ale to wygląda na taka, żeby po prostu zadrażnić różne sprawy. Potem, gdy się sprawdza, to było to trochę, wyglądało to trochę inaczej. No nie wiem, tu w tej sprawie jeszcze tego jeszcze nie
ale
wiem.
Ale czy pana,
jeszcze,
pana zdaniem powinno być jakieś oficjalne stanowisko premiera Netanjahu w tej sprawie i taka informacja, która pójdzie w świat? Wprawdzie ta, jeżeli Jerusalem Post zacytował premiera Netanjahu, to potem powtórzyły to amerykańskie agencje, inne agencje prasowe, na polskich portalach była i informacja, i reakcja internautów natychmiastowa na słowa premiera Netanjahu, które w ogóle podważały sens konferencji, która miała miejsce w Polsce. To jak tu w takiej sytuacji powinna się dyplomacja IPN zachować?
No, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby w tej samej gazecie, w której ukazała się ta publikacja, ukazało się dementi, które ukazało się sprostowanie samej redakcji, że jeśli to prawda, że przytoczyła w błędny sposób słowa Netanjahu i to powinno zostać zrealizowane. A jeśli redakcja uważa, że przytoczyła je w sposób prawdziwy, to niech to potwierdzi.
No tak, ale jeżeli przytoczyła w sposób fałszywy i stworzyła taki wizerunek Polski, no bo była zacytowana, no to co, czy postawić Jerusalem Post na ławie oskarżonych, czy pójść w kierunku procesów, co zrobić, czy premier Netanjahu powinien wytoczyć proces Jerusalem
no
Post?
No właśnie, tak, to byłoby najlepszym rozwiązaniem, gdyby rzecznik Netanjahu, czyli z jego otoczenie, zwróciło się do tej gazety z wnioskiem o sprostowanie, a jeśli by takie sprostowanie nie zostało zrealizowane, to sprawę wytoczyć do sądu w ramach prawa prasowego, a jeśli to nie nastąpi, no to już jest rola też i naszej polskiej dyplomacji.
W każdym razie prezydent Andrzej Duda, myślę, że by zareagował mocno na swoim Twitterze, mówiąc, Izrael nie jest w tej sytuacji dobrym miejscem, by się spotkać. Mimo wcześniejszych ustaleń, to mówimy o spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Oczywiście warunkowo, jeśli wypowiedź premiera Netanjahu brzmi tak, jak podają media. Myślę, że że to jest ostra reakcja prezydenta. Nie wiem, czy tak pan ocenia taki tweet.
No, ja tutaj nie jestem urzędnikiem, nie jestem politykiem, więc ja oczywiście mam jakieś zdanie swoje na ten temat, natomiast tutaj jakby zostawiam politykom. Ja myślę, że też dobrym rozwiązaniem byłoby przypomnienie w izraelskiej prasie, gdyby otoczenie pana premiera na przykład opublikowało w Jerusalem Post to wspólne oświadczenie premierów Netanjahu i Morawieckiego, dlatego że tam to, co jest ta historia jest opisana w sposób bardzo obiektywny i ja też mógłbym się pod tym oświadczeniem obu premierów oboma rękami podpisać.
No, tylko cały czas powtarza się ta sama historia. Jest jedno oświadczenie, strona, jasna strona Księżyca i ciemna strona Księżyca. I cały czas taka sama gra jest toczona wobec Polski, co było też właściwie obecne choćby w oświadczeniu sekretarza stanu, który mówił o zwrocie majątku żydowskiego, tego bezspadkowego.
No, nie jest tak jakaś gra prowadzona. Mówię, nie chcę tu się wypowiadać, z czego to wynika. Niepokojące jest to, że to jest tych różnych wypowiedzi nieprawdziwych albo po prostu nawet popierają, takich dziwnych, jak na przykład powoływanie się na takich niby bohaterów jak Frank Bleichman, który był funkcjonariuszem Urzędu Bezpieczeństwa w latach 1944-1945, który pisał w swoich wspomnieniach o tym, że jego grupa zamordowała dwóch żołnierzy Armii Krajowej. No jest taka po prostu, jest taka sytuacja i no musimy tutaj reagować, no po prostu wykorzystywać na różne sposoby. Ja chciałem powiedzieć, że staramy się nie tylko prowadzić działalność taką po prostu defensywną, ale też pokazujemy tych polskich bohaterów, pokazujemy na świecie to, jak wyglądała II wojna światowa. Nie wiem, czy pan redaktor słyszał o takim filmie jak Paszporty Paragwaju. Został wyprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej w reżyserii Roberta Kaczmarka. I ten film miał premierę 2 tygodnie temu. Pokazuje rolę polskich dyplomatów, którzy z poparciem polskiego rządu na uchodźstwie uratowali kilkaset, a może kilka tysięcy Żydów, więc to jest całkowite to, co się w świecie uważa na temat, mówię nie wszyscy, ale są takie kręgi, które uważają na jakąś negatywną rolę Polski pod okupacją, to są całkowicie nieprawdziwe i są potrzebne różne działania edukacyjne, naukowe, żeby to zmienić. Jakby pan popatrzy, że też staramy się też prostować różne nieprawdziwe ustalenia, które są w nauce. Więc kilka dni temu opublikowana została obszerna nasza recenzja książki Dalej jest noc, której pokazujemy, jak nieprawdziwy obraz relacji polsko-żydowskich w czasie wojny jest przekazywany.
No to jest czyja książka, ta Dalej jest noc?
To jest książka pod redakcją Barbary Engel-King i Jana Grabowskiego, tu wydana przez Centrum Badania nad Zagładą Żydów.
Tylko cały czas ta sama sytuacja, tak? To, co my publikujemy, zostaje w tym naszym kręgu, a o tamtej książce będzie z kolei dyskusja w Paryżu i to zorganizowane już nie pamiętam przez jakie środowisko, ale tam będą te wszystkie twierdzenia dotyczące udziału Polaków w Holokauście będą kolportowane przez ludzi, którzy skończyli, nie wiem, Uniwersytet Warszawski czy jakieś inne polskie uniwersytety.
Całkiem możliwe, że tak będzie i tutaj jest rola też różnych części składowych naszego państwa, żeby powodować, że ten przekaz nie był taki po prostu nieprawdziwy. Mówimy w zakresie swoich możliwości, staramy się czynić, co możemy. Jest pierwsza taka dogłębna, szczegółowa recenzja, to jest na 70 stron recenzja pokazująca manipulację, choćby manipulację źródłami, jest opublikowana i każdy może z niej korzystać.
To czy jest historyk, który bada tą historię tej manipulacji, manipulacji tymi wszystkimi faktami dotyczącymi II wojny światowej, kiedy się pojawiło, w jaki sposób narastało, w jaki sposób doszliśmy do tego punktu, w którym teraz jesteśmy?
Że... No, tym się również zajmujemy i jakby dogłębna analiza samej tej naszej recenzji no pokazuje, jak problem jest poważny, jak daleko po prostu zaszły te sprawy, niestety.
Za chwilę będzie przegląd prasy, ale jeszcze dwa krótkie tematy. Pan Kujda zgłosił, powiedział, że chce się autolustrować. Autolustracja teraz jak szybko trwa?
Autolustracja, to trudno powiedzieć, dlatego że zależy od każdy przypadek jest indywidualny, w zależności jak długo współpraca trwała, ilu było oficerów prowadzących, ilu było zaangażowanych, to jest wszystko, te osoby trzeba przesłuchać i tutaj nie ma jednej miary do każdej...
A bo to jest przesłuchanie, nie tylko dokumenty, ale też są przesłuchania temu towarzyszą.
Tak, to nie jest badanie historyczne, tylko to jest po prostu polega na tym, że jeśli sąd zaakceptuje, bo to sąd musi podjąć decyzję o autolustracji, a nie IPN, to wówczas trzeba będzie wezwać świadków, tych, którzy występują w tej teczce jako osoby, o których mówiono, tych, którzy występują jako funkcjonariusze, no wszyscy osoby, które są w tej teczce i są żyjące, powinny zostać wezwane na przesłuchanie.
Dzisiaj też jest... Zaczynają się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Jana Olszewskiego. Pan poznał na swojej drodze życia byłego premiera Rzeczpospolitej?
To tylko w taki sposób bardzo oficjalny, taki po prostu zetknięcie się takie incydentalne. Niestety nie miałem możliwości jakby szerszej współpracy, no ale znam jako historyk dokonania świętej pamięci premiera, jako tego obrońcy w czasach, których po prostu prawie wszyscy się bali występować przeciwko władzy. On jakby swoją karierę adwokata, która mogła być świetlana w tym takim po prostu mógł uważać, że nie będzie chciał sobie robić problemów w życiu. On po prostu postawił jednak to wszystko na tej szali takiej uczciwości. No i był jednym z nielicznych tych, którzy po prostu przez całe swoje życie poświęcił Polsce.
Ja przypominam Państwu, że jest księga kondolencyjna wystawiona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i można się do niej wpisywać między godziną 10 a 19, a dzisiaj o godzinie 18 w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży zostanie odprawiona msza żałobna w intencji byłego premiera. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN-u, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:04.